Witam Państwa bardzo serdecznie, Tomasz Jóźwiak. W rozmowach Elki gościmy dzisiaj znanego historyka w regionie, doktora Marka Zawadkę. Witam Pana bardzo serdecznie.
Dzień dobry, witam Pana, witam Państwa.
Panie doktorze, jesteśmy w przededniu 30. rocznicy zbrodni lubińskiej. 31 sierpnia 1982 roku na ulicach Lubina doszło do brutalnych zajść. Oddziały ZOMO spacyfikowały pokojową manifestację mieszkańców Lubina, którzy wyszli w rocznicę porozumień sierpniowych, by wyrazić swoje niezadowolenie. Wtedy doszło do krwawej jatki od kul ZOMO-owców. Zginęli wtedy trzej mieszkańcy Lubina: Michał Adamowicz, Andrzej Trajkowski i Mieczysław Poźniak. Po 30 latach wciąż pada to pytanie, czy wtedy to była zaplanowana zbrojna akcja przeciwko mieszkańcom Lubina, czy jednak ta pacyfikacja wymknęła się spod kontroli, w efekcie czego doszło do użycia ostrej broni. Jak dzisiaj pan uważa, jakie dzisiaj są wnioski po 30 latach od tych tragicznych zdarzeń?
Niekompetencja, jeszcze raz niekompetencja, zbieg przypadków. To jest tam kilka takich rzeczy, które się nawarstwiły, tego typu jak niechlujstwo milicjantów lubińskich w przygotowaniu obstawy tej demonstracji, bo wiadomo, że było. Psychoza, która panowała w Polsce i naciski z MSW i z partii, że to będzie dzień walki z Solidarnością. Te wszystkie teksty tam o przygotowaniu jakichś tam kolczatek, jakieś walki, tworzenie z ludzi Solidarności potencjalnych, nie wiem, żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych, coś w takim klimacie. A ze strony milicji, no to już jeżeli komendant miejski Lubina wraca z czasów 31 sierpnia rano, ze Sławy Śląskiej sobie przyjeżdża. Jeżeli zamowcy skoszerowani, czy bardziej policjanci z lokalnych posterunków skoszerowani tutaj w Legnicy siedzą tutaj kilka dni, no i czym, co mogą robić? Grać w skrable? No przecież wiadomo, że byli podani indoktrynacji plus jeszcze alkoholowi. Później zmiana dowódcy plutonu, tego najbardziej newralgicznego. Albo to był dobry cwaniak i przeczuwał pismo nosem, albo po prostu z nerwów nie mógł pojechać. Wzięto chorążego ze sztabu, którego, że tak powiem, nie był przygotowany do kierowania tymi ludźmi. I potem też jest, ta grupa jedzie do Polkowic, tam ludzie się rozchodzą, przyjeżdża do Lubina, tu porucznik nie panuje nad sytuacją. Zamiast pozwolić ludziom się rozejść, no to próbuje pokazać, że milicja jest najważniejsza. No, każdy podręcznik działania milicji mówi, że no, tu można pozwolić samemu się rozejść i nie należy go prowokować. To jest ewidentna prowokacja, czyli na pewno wina lub brak doświadczenia. Potem mamy tłum, który napiera, ludzi, którzy się boją i mamy strzały. No jest pytanie zbytnio trudne do powiedzenia, dlaczego tym ludziom dali ostrą amunicję. I tu jest pytanie bez odpowiedzi, czy nie ma dokumentów na to. Czy to był rozkaz, czy to było ustnie, czy po prostu był taki ból, że tak powiem w języku normalnym, burdel w jednostce, że dawano tak, albo to była jednostka, która, też tego nie ma w dokumentach, która była do działań odwodowych, a która nieopatrznie znalazła się w centrum działań. Natomiast faktem jest, że nie byli to ludzie do tego przystosowani. Na pewno było taka psychoza stwarzana przez rząd, bardziej przez partię, że tak ma być, że ma być żadnej demonstracji, bo to akurat była też rzecz prestiżowa, 31 sierpnia, rocznica rozumień. Chciano nam pokazać, że dla ekstrema Solidarności, że to nie ma poparcia, że to właściwie to kilku takich główków, którzy tam chcieli źle, że właściwie społeczeństwo kocha partię i tyle. No akurat wyszły demonstracje, no w Lubinie wcale nie za duża demonstracja była. Bodajże, co śmieszne, ilościowo według ocen policji była większa w Polkowicach. Ale one były tutaj wszędzie. Jawor, Polkowice, Głogów, Legnica były w całej Polsce. We Wrocławiu wyszło 100 tysięcy ludzi, w Warszawie jeszcze więcej. W Wrocławiu bodajże zginął wtedy jeden człowiek. Ktoś jeszcze zginął w Polsce, nie pamiętam dokładnie. No i trzech zginęło w Lubinie. Mówiąc szczerze, patrząc na te dokumenty o tych zranionych, to tam jest centymetr, 2 centymetry różnicy, i żeby zginęło więcej ludzi.
Jak wyglądały te pierwsze dni zaraz po 31 sierpnia 82 roku? Jakie podjęto pierwsze czynności ze strony prokuratorów, prokuratury wojskowej? Jak to wyglądało?
Po wszystkich zamieszkach przyjechał tutaj prokurator garnizonowy z Wrocławia, któremu milicja nie chciała pomagać. No i tu zaczynają się małe problemy z tym materiałem, który będzie potem podstawą procesu. Prokurator Sęk, który zmarł kilka temu i nie udało się z nim skontaktować, prowadził jak na tamte czasy naprawdę bardzo przyzwoite śledztwo. Niektórych milicjantów nie przesłali już prokuratorzy, tylko ich koledzy. Doszło do zacierania jakichś rzeczy. Bardzo wolno szło to przesłuchiwanie i skończyło się to umorzeniem bodajże w 83 roku, gdzie ten prokurator został wezwany do Warszawy, musiał zmienić kwalifikację uniewinniono to, że umorzono to wszystko. W 91 roku na bazie bodajże Komisji Rokity o zbrodniach komunistycznych wznowiono badania nad Lublinem. Do Lublina przyjechała właśnie Komisja Sejmowa. W efekcie tego odtworzono sportem, zaczęto czynności procesowe, przesłuchiwano wielu ludzi, w tym też tych już na świeczniku, generała Stachurę, generała Kiszczaka, Ciastonia. Tam bodajże 7 osób zostało zakwalifikowanych do kary. Z tego od razu czwórka załapała się na amnestię. 3 było skazanych, z tego 2 odsiedziało wyrok, a 1 jest chory, chodzi po Lubinie. To i właśnie jest dumny z tego, co zrobił. Nigdy nie przeprosił, nigdy nie jakiś skruchy nie okazał. Zresztą to jest cecha charakterystyczna do wszystkich, którzy brali udział po tamtej stronie. Ja nie spotkałem się z zomowcem, który by powiedział, że no chyba przesadziliśmy. To wszyscy byli dumni, a może nie tyle dumni, co po prostu stwierdzili, że jeszcze raz tak to by to zrobili. To takie dosyć dziwne jest. Natomiast wracając do dlaczego tak się stało, no, to jest rzecz zupełnie inna. No, ja nie chciałem teraz grać roli polityka czy kogoś, że taki mamy system sądowniczy. Mogę powiedzieć brutalnie, no, tylko że też będzie skrajne. No, jest to efekt naszych przekształceń, gdzie zostawiliśmy w systemie prokuratorskim, sądowniczym dużo ludzi z tamtej ekipy, z ekipy służb specjalnych, z ekipy ich współpracowników. No i tu można się doszukiwać pewnego zamazywania odpowiedzialności za to, co się stało w Lublinie.
Panie doktorze, jest w tym jakiś taki chichot historii. Człowiek, który został skazany prawomocnym wyrokiem, bo mowa tutaj o Janie M., mieszka pod Lubinem, nie odsiaduje tak naprawdę tego wyroku, prowadzi własną działalność gospodarczą.
Zakrywa to na chichot historii, bo znów prokurator, którego szczerze mówiąc Komisja Rokity posponowała do granic niemożliwości. Uznała za właściwie za głównego matacza tego, a muszę przyznać, że naprawdę jest widać, że człowiek się starał, młody podporucznik wówczas. To jest to chichot historii, że ten człowiek żyje w tym mieście, nie wyjechał stąd, jest skazany i chodzi. Jest na to jakieś przyzwolenie polityczne i to inaczej tego nie można określić. Czy tak wszyscy skazani za jakieś pospolite przestępstwa, znaczy skazani, no, czyli nie będziemy tutaj gradowali, też mają prawo 5 lat nie odsiadywać tego? Nie wiem. Dla mnie jest to brak politycznej akceptacji do rozliczeń zbrodni komunistycznych, systemu komunistycznego. Jest to przyzwolenie na to, żeby ci ludzie żyli. No, świadczy to też o korzeniach władzy, która nie, ewentualnie uwikłaniu władzy w przeszłość. No, to inaczej tego nie można powiedzieć. Może to być postrzegane jako opowiedzenie się po jakiejś stronie, ale no tak to jest, że mamy przyzwolenie w Polsce na to, żeby nie rozstrzygać tych zbrodni komunistycznych, zachowań tamtych ludzi, nie dlatego, że duża część ich współpracowników, ich uczniów jest teraz przy władzy, jest decyzyjna. Paweł widać, że chroni tego pana, bo nie każe mu iść do więzienia. W związku z tym szary człowiek myśli tak, jest taki mocny, że nie idzie do więzienia, to po co tworzyć ruch, który miałby go w jakiś sposób sekować? Jest mocny. To po co będę zadzierał? Przecież dowódca całej jednostki legnickiej, komendant wojewódzki, został potem komendantem wojewódzkim w Łodzi. Został pozytywnie zweryfikowany przez swoich kolegów i kilku ludzi, którzy tam brali udział w tych procesach weryfikacyjnych. Napisał książkę Wywiad Rzeka, byłem człowiekiem Kiszczaka. Powiedział, że tu jednak to dobrze, że te strzały padły, może to nie do końca, że to się dobrze stało, że ludzie zginęli, no ale jednak wtedy była władza taka, przepisy były takie, nie trzeba było wychodzić na ulicę, siedzieć w domu, oglądać dziennik godzinny. No i takie i nikt się nie zainteresował w 91 roku, dlaczego generał z takiej jednostki po pacyfikacji Rudnej, po pacyfikacji Lubina, społeczeństwa Zagłębia Miedziowego, bo to miało łamaniu społeczeństwa Zagłębia Miedziowego, i gdy tu mówimy o tych działaniach związanych z podmuchem, czyli z podkładaniem bomb, że nie mogli znaleźć przez 2 lata, kto to podkładał, czyli łamali tych ludzi za każde przewinienia, tajny współpracownik, przecież mamy do czynienia z nieprawdopodobną ilością tajnych współpracowników, ich teczek, które zostały bardzo ładnie wyczyszczone, bo jednak dbali o swoich ludzi, ewentualnie pozabierali to, żeby znaleźć, kto podkładał bombę. No i ten dowódca tej jednostki idzie w czasach III Rzeczypospolitej, zostaje komendantem w Łodzi. No to jeżeli mamy przyzwolenie na takie coś, no to pan się dziwi, że społeczeństwo jest dosyć tak wycofane, sceptyczne do działań władzy. No niestety, to jest element pokłosie podejmowania pewnych decyzji.
Dziękuję bardzo za rozmowę. Przypomnę, że moim państwa gościem był dzisiaj historyk, pan doktor Marek Zawadka.